naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. W drugim naszym temacie zwrócimy uwagę również na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałem przy okazji tych świąt więcej mówić o Jezusie, a zatem będziemy rozważać o Nim jako o wężu miedzianym. Za podstawę naszych rozważań posłużą nam słowa Ewangelisty Jana, zapisane w rozdziale 3, wierszu 14 i 15 czytamy. A jako Mojżesz węża na pustyni wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Te słowa dotyczące się węża miedzianego, którego Mojżesz na puszczy wywyższył, o którym wspomina tutaj Jezus do Nikodema w Ewangelii Jana, są zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 21, wierszu 4 do 9, gdzie czytamy słowa następujące. Potem się ruszyli od góry Hor drogą ku Morzu Czerwonego, aby obeszli ziemię edomską. I utrudził się lud bardzo w onej drodze. Przetoż mówił lud przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Przedżeście nas wywiedli z Egiptu, abyśmy pomarli na tej puszczy, bo nie masz chleba ani wody, a dusza nasza obrzydziła sobie ten chleb nikczemny. Przedoż przepuścił Pan na lud węże ogniste, którzy kąsali lud i pomarło wiele z ludu z Izraela. I przyszedłszy lud do Mojżesza, rzekli: zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu i przeciw Tobie. Módl się Panu, aby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za ludem. I rzekł Pan do Mojżesza: uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu i stanie się, ktokolwiek ukąszony będąc wejrzy nań, że żyw zostanie. Sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu i było to, gdy kogo wąż ukąsił, a spojrzał na węża miedzianego, że żyw został. Odczytane fragmenty Pisma Świętego przynoszą nam znamienny opis o bardzo znamiennym wydarzeniu w historii narodu izraelskiego. Te słowa z Ewangelii Jana nasz Pan Jezus Chrystus wypowiedział do Nikodema. A my wiemy, że Nikodem był nauczycielem w narodzie izraelskim. Był on nawet członkiem Sanhedrynu. A zatem, drodzy braterstwo, zauważmy, że to nie był pierwszy lepszy Izraelita. To był zakonnik wykształcony w zakonie. A jednak wielu rzeczy nie rozumiał. I nasz Pan Jezus Chrystus mu teraz wyjaśnia, w jaki sposób człowiek może dojść do osiągnięcia żywota wiecznego. On się starał dowiedzieć niektórych nauk i przyszedł potajemnie do Jezusa w nocy, żeby go nikt nie widział, żeby go nie wyszedzali, żeby go nie podejrzewali o, prawda, jakieś połączenie, o jakieś, prawda, stosunki z Jezusem, który był pogardzonym przez nauczonych w piśmie i faryzeuszów i przez książąt żydowskich, dlatego przyszedł w nocy. Ale wiele mu Jezus nie mógł dopomóc. Dlaczego? Bo jego cielesny umysł nie dozwolił mu wyjaśnić wielu rzeczy. Jezus mu wyjaśniał, w jaki sposób można być, po prostu otrzymać zbawienie. Potrzeba się na nowo narodzić. W polskiej Biblii jest przetłumaczone, powinno być: potrzebujesz być spłodzonym z góry, żebyś te rzeczy poznał. Nie narodzić, bo tam nie ma mowy o narodzeniu z ducha, ale o spłodzeniu z ducha. potrzebujesz być spłodzonym z ducha, żebyś te rzeczy mógł rozpoznać. Ale Jezus mu wykazał, że wiele nawet rzeczy z tych, których powinien rozumieć, które Jezus nauczał, on nie rozumie. I dlatego Jezus mu przypomniał właśnie ten fakt o wystawieniu na drzewcu węża miedzianego, bo wiedział, że on jako nauczyciel zakonu musi na pewno ten fakt dobrze znać. A zatem mu rzucił tutaj światło. Popatrzcie, Mojżesz na puszczy węża wywyższył. I tak samo ja muszę być wywyższony. Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I dlatego w krótkości, drodzy braterstwo, przyjrzymy się historii tego wydarzenia. Otóż naród izraelski, wyprowadzony przez Boga za pośrednictwem Mojżesza z niewoli egipskiej, był prowadzony do ziemi chananejskiej. Ale wiemy, drodzy braterstwo, pomimo tego, że naród izraelski jako taki wówczas był najwyżej postawiony pod względem moralnym, pod względem intelektualnym i pod względem religijnym od wszystkich innych narodów pogańskich, był wyróżnionym narodem. Dlaczego? Dlatego, że z nimi się Bóg od początku liczył. Bóg układał się, czyli zawarł przymierze z Abrahamem. Najpierw z Noem, potem widzimy z Abrahamem, potem z Izaakiem, z Jakubem. A więc liczył się z patriarchami. Potem liczył się z całym narodem. I dlatego wziął ten naród najwyżej postawiony jako eksperyment. Nie w celu dowiedzenia się, bo Bóg to dobrze wiedział, on ma moc intuicji i przewidywania końca na początku, ale w celu udowodnienia całemu rodzajowi ludzkiemu, a szczególnie narodowi izraelskiemu, że nikt z upadłego rodzaju ludzkiego nie może sam się dźwignąć do doskonałości, nie może sam bez niczyjej pomocy otrzymać żywota wiecznego. I dlatego wybrał właśnie ten naród jako przedmiot eksperymentu. I wobec tego wyprowadził ten naród z niewoli egipskiej i prowadził do ziemi chananejskiej. Ale ten naród, pomimo tak wysokiego poziomu intelektualnego, moralnego i religijnego, to jednak jest powiedziane naród sztywnego karku, czyli uparty. Twardej woli, nie dający się łatwo kierować. Dlatego wtedy, gdy buntowali się Izraelici przeciwko Bogu, to przy pewnej okazji, to również mamy zanotowane w czwartej księdze Mojżeszowej, przyrzekł Bóg, że od tego, kto miał 20 lat i wyżej, żaden nie wejdzie do ziemi chananejskiej. Oprócz tylko dwóch, Jozłego i Kaleba, dwóch szpiegów, których Mojżesz posłał na przeszpiegowanie ziemi chananejskiej, którzy złożyli właściwy raport, że ziemia ta to ziemia obfitująca mlekiem i miodem, to ziemia wspaniałych owoców, pięknie rodząca, i że Bóg nam ją da, więc my ją zdobędziemy. A jaki był raport 10 szpiegów? Podobny, tylko nieco w innym duchu. Tak, ta ziemia jest piękna. Ta ziemia obfituje mlekiem i miodem, dobrymi urodzajami. Ale tam jest potężny naród, mocniejszy niżeli my. Tam żeśmy widzieli syny Enakowie, olbrzymi. My nie możemy z nimi nawiązać równej walki. My byśmy zginęli. Myśmy przy nich zdali się jak szarańcze. Wy chcecie i z nimi walczyć? Czy chcecie zaraz stracić życie? I przy takim raporcie tych 10 szpiegów, powstało szemranie w narodzie izraelskim. Po coście nas wywiedli z tego Egiptu? Mieliśmy tam czosnek, cebulę, melony i różne inne warzywa. Mieliśmy trochę możliwych jakichś tam warunków do bytowania, chociaż te warunki były trudne naprawdę i coraz bardziej to faraon dokładał ciężarów, ciemiężył ten naród, ale gdy znaleźli się w takim właśnie w takim złym położeniu, to pragnęli, woleli wrócić do Egiptu, jak się tutułać, albo jeszcze co gorsza, zginąć na pustyni. Ale Jozue i Kaleb starali się uspokoić. Mówią, tak, lud ten mocny, ale Bóg nas mocniejszy, mówi Bóg nasz mocniejszy. I jeżeli Bóg nam dają, to nikt nam jej nie odbierze, to nikt nas nie wygoni, to nikt nie zwycięży, bo Bóg idzie przed nami, Bóg nam zawojuje tę ziemię. Chcieli podnieść serca ludu, ale to się nie dało. I widzimy, drodzy braterstwo, jak wielokrotnie ten lud udawał się do szemrania, do narzekania, do utyskania przeciwko Bogu, przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Aaronowi. Po coście nas wywiedli na tą puszczę, abyśmy tutaj poginęli. W 5 Księdze Mojżeszowej, drodzy braterstwo, w rozdziale 8, 2 i 3 wierszu czytamy takie słowa, jak Bóg przez Mojżesza mówi, w jakim celu zostali wyprowadzeni, w jakim celu byli doświadczani. Miejże w pamięci wszystką drogę, którą cię prowadził Pan Bóg twój przez te 40 lat po puszczy, czyli po pustyni. Powinniśmy to rozumieć. I aby cię trapił i doświadczył, aby wiadomo było, co jest w sercu twoim, jeżeli byś przestrzegał przykazań jego, czyli nie. Że toż dręczył cię i głodem cię dokuczał. Potem karmił cię manną, którejś nie znał, ani też znali ojcowie twoi. Aby cię nauczył, iż nie samym chlebem żyć człowiek będzie, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust pańskich, żyć będzie człowiek. W tym celu przechodzili oni wielkie doświadczenia. Przez te wieloletnie doświadczenia na pustyni naród ten doszedł do wysokiego, jeszcze bardziej wyższego poziomu moralnego, religijnego i intelektualnego. Ale ten stan wyższego rozwoju doprowadził ich również do wysokiej pychy i zaślepienia narodowego. Także zamiast dziękować Bogu za to, co posiadali, za jego kierownictwo, za jego łaskę, zamiast przyjmować z pokorą to, co on im udzielał, to oni szemrali przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Aaronowi, a nawet i przeciwko Bogu, bo uznawali, że te doświadczenia, te trudności, które oni przychodzą, to oni sobie na nie nie zasłużyli. Uważali się za wyższych i lepszych od wszystkich innych narodów. Pogardzali innymi narodami, nazywając ich psami, nazywając ich kamieniami, że Bóg się nie liczy z nimi. Są dalej, drodzy braterstwo, oni doszli do tak wysokiego zaślepienia i pychy narodowej, że uważali, że Bóg nawet nie może innemu błogosławić narodowi, jak tylko narodowi izraelskiemu. Bo tylko Żyd jest godny błogosławieństwa Bożego, ale kto inny to nie może otrzymać błogosławieństwa Bożego. A zatem to zaślepienie narodowe, ta pycha narodowa doprowadziła ich do upadku, że pogardzali łaskami Bożymi zamiast dziękować Bogu za to. I uważali, że doszli już do takiego wysokiego poziomu moralnego, intelektualnego i religijnego, że już teraz nie potrzebują nawet przewodnictwa. Im się wydawało, że nawet przewodnictwo Mojżesza i Arona jest zbyteczne, że oni już są im niepotrzebni. Mało tego, że oni nawet są w ogóle nie postanowieni już teraz przez Boga, że oni sami się wynoszą przed zgromadzeniem pańskim. Czytajmy w 4 Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale, a wierszu pierwszym do czwartego, do trzeciego, jak oni buntują się przeciwko Mojżeszowi pod wodzą Korego. Kiedy zbuntował się Kore, syn Izaara, syna Kartowego, syna Lewiego, także Datan i Abiron, synowi Eliabowi, i Hon, syn Faletów, synów Rubenowi. I powstali przeciw Mojżeszowi i z nimi mężów synów izraelskich 250, książęta między ludem, których przyzywano do rady, ludzie zacna. Proszę bardzo, niezwykły lud, nie ten, jak to oni określali, gmin żydowski, ale książęta, zacni przyzywani do rady. Ci zebrali się przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi i rzekli im, wieleż to na was, synowie, mówi, wieleż to na was, ponieważ wszystek ten lud, wszyscy są święci, a w pośrodku nich jest Pan. Wszedże się wy wynosicie nad zgromadzeniem pańskim? Co gdy usłyszał Mojżesz, upadł na oblicze swoje. Popatrzmy się, jak ten naród doszedł do wysokiego zaślepienia. Oni uważali już wszyscy się za świętych. Już nie potrzebują Mojżesza ani Arona. Już Bóg bezpośrednio z nimi ma kontakt. Oni mają z Bogiem kontakt i Bóg ich prowadzi, a zatem niepotrzebny im jest nikt. I co Mojżesz w tej sytuacji uczynił? Zauważmy, jak taktownie się z nimi obszedł. Nie zgromił ich z góry, nie zwołał do Pana o natychmiastową pomstę dla buntowników, ale dał im szczerą naganę i wymówkę, że oni już tak jako synowie Lewiego zostali wyróżnieni ponad innych synów izraelskich. Mianowicie zostali wyróżnieni przez usługę przy przybytku. Już mieli wyższą usługę, wyższą pozycję. Mówi, i jeszcze wam to mało? Wy jeszcze kapłaństwa szukacie? To przyjdźcie jutro tutaj. Weźcie sobie kadzielnicę, ty Kore, i wszystka rota twoja, także Datan i Abiron, staniecie przed Panem. Pan pokaże, kto jest święty i kto ma przystępować do Niego. A więc nie podejmuje Mojżesz sam decyzji, że natychmiast powinniście być w taki lub inny sposób ukarany, ale pozostawia Panu sprawę do rozstrzygnięcia. Jaki wynik był tego rozstrzygnięcia, wiadomo, że ziemia otwarła swoją paszczękę i pożarła wszystkich tych buntowników, Korego, Datana, Abirona, Hona i 250 z nimi mężów zacnych wraz z domami ich, wpadli bezpośrednio w szczelinę, spalną szczelinę, prawda, ziemi i zostali pogrzebani w ten sposób żywcem. Wydawało się, że to jawne wykazanie woli pańskiej i sądu pańskiego nad buntującymi się powinno uleczyć zły stan ducha w Izraelu. Stało się jednak przeciwnie. Zamiast przyznać się lud do swojego błędu, do swej winy, to woleli złożyć na Mojżesza i Arona. I czytamy to w wierszu 41 oraz 46 do 9 tego 16 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej, że szemrało wszystko zgromadzenie synów izraelskich przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Aaronowi i powiedzieli: wyście przyczyną śmierci ludu pańskiego. O, jak w takiej sytuacji Bóg się zagniewał na taki stan ducha, na taki zły stan w ludzie. I wobec tego objawił swój gniew przez zesłanie zarazy morowej. Także wiele z Izraela pomarło. I wtedy Mojżesz i z Aaronem modlą się za narodem izraelskim do Boga, aby Bóg zahamował tą plagę morową, tego powietrza morowego, jaka dziesiątkowała szeregi Izraela. I Pan wysłuchał modlitwy Mojżesza i stanął Mojżesz i Aaron pomiędzy umarłymi i pomiędzy żywymi, i umarłych od tej plagi było 14 700 osób. Ci, którzy przed chwilą twierdzili, że są święci, że Pan jest pośrodku nich, że nie potrzebują żadnego przewodnictwa, teraz przyszli do Mojżesza i do Arona prosząc, aby się modlili za nimi Panu, bo zgrzeszyli Panu. Wydawałoby się, że to już jest dostateczna lekcja nauczenia się wreszcie posłuszeństwa i pokory i poddania się pod kierowniczą rękę Bożą, jak ich kierował za pośrednictwem Mojżesza. Tak jednak nie było. Znowu przychodzą teraz do ziemi edomskiej i tak jakbyśmy mogli to zilustrować, podchodzą na wzgórze i z tego wzgórza obserwują, tam opodal rozciąga się ta ziemia obiecana, ziemia chananejska, dla nich przeznaczona, którą Bóg im dawa w dziedzictwo. Tylko jeszcze tą przełęcz, tą dolinę i równinę przejść prostą drogą do ziemi chananejskiej, ale żeby tam przejść, trzeba przejść przez Edom, przez kraj Edomitów. A notabene mówiąc, jest to kraj ich pobratymców, bo Edomici to są potomkowie Ezawa, a Ezaw był bratem Jakuba. Więc zwracają się do Edomitów i proszą ich, aby pozwolili im przejść przez swoją ziemię. Mówią, nie będziemy korzystać ani z waszych pasz dla naszych trzód, ani z waszych studni, z wody, nic, tylko przejdziemy przez waszą ziemię. Ale nie, ci się nie zgodzili na to. Wrogo ustosunkowani, tak jak Ezaw był wrogo ustosunkowany do Jakuba, tak te dwa pokolenia ze sobą były wrogo ustosunkowane. Wobec tego, co nie pozostało nic innego, jak udać się drogą okrężną, a więc na południe, wokół ziemię edomską obejść, ku Morzu Czerwonemu, od Zatoki Akaba, poza ziemią edomską i od wschodniej strony wejść poprzez Jordan do ziemi chananejskiej. Droga to szczególnie trudna, bo droga pustynna. I w tej drodze Izrael się bardzo utrudził i znowu szemrzą przeciwko Panu i przeciwko Mojżeszowi. I tu właśnie przychodzimy do tego momentu, kiedy szemrzą i powiadają: utrudziliśmy się w tej drodze. Mówi, nie ma żadnych możliwości wypoczynku, a do tego, jak to czytamy w tym wierszu piątym, przetoż mówił lud przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi, przedżeście nas wywiedli z Egiptu, abyśmy pomarli na tej puszczy, bo nie masz chleba ani wody. Dusza nasza obrzydziła sobie ten chleb nikczemny. Wiecie, co to był ten chleb nikczemny? To była manna. Tą, którą karmił i której nie znali oni, ani mi i ich ojcowie. Tą, którą im zsyłał. Już sobie obrzydzili to. Chcieli coś innego, coś do urozmaicenia. A więc widzimy, szemrali przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Dlatego też widzimy, Bóg teraz przepuszcza na nich nową plagę. Plagę węży ognistych. Nie wiemy, jaki to rodzaj był węży. Wiemy, że do dzisiaj w tych krajach zwrotnikowych i w krajach równikowych istnieje wiele gatunków węży jadowitych, które bardzo często powodują śmierć. Są to rzechotnik, najad, kobra i wiele innych. Jakie to węże były, trudno nam określić. Prawdopodobnie był to rodzaj węży jadowitych ten, którego ukąszenie powodowało ogniste zaczerwienienie ciała, I ten jad powodował uczucie piekącego ognia przechodzącego przez całe ciało. A więc dlatego węże ogniste. Inni twierdzą, że te węże miały ognisty pas na swoim grzbiecie. Ale najprawdopodobniej właśnie chodziło o to, że ten jad właśnie powodował ogniste zaczerwienienie ciała i uczucie piekącego ognia przechodzącego przez całe ciało. Następnie ten jad powodował podrażnienie systemu nerwowego. To taki ukąszony po kilku godzinach od czasu ukąszenia umierał już śmiercią. Dlatego też tutaj było szczególnie podkreślone, że teraz, ażeby byli wyzwoleni od tej plagi węży ognistych, potrzeba jakiejś nadnaturalnej działalności. Nie wiemy, w jaki sposób Bóg to spowodował. Najprawdopodobniej zwykłym kierownictwem po prostu. Przyprowadzeni doszli w to miejsce, gdzie znajdowało się dużo węży tego rodzaju i którzy ich masowo kąsali. Bóg, wykonując swoje zamiary, swoje plany, nie gwałci swoich praw, które postanowił, a zatem nie stworzył w jakiś cudowny sposób węży, żeby tylko ich kąsali. Po prostu przyszli w to miejsce, gdzie tych węży znajdowało się dużo. I teraz sprawa uleczenia. No, możemy sobie wyobrazić, jak oni czekali tego uleczenia. Że na pewno Mojżesz znajdzie tu jakiś sposób na uleczenie z tego jadu. Na pewno Bóg mu poleci sporządzić jakąś maść, względnie jakiś balsam, jakiś środek leczniczy, przez który będą uzdrowieni. A tu Bóg poleca Mojżeszowi wywyższyć węża miedzianego na drzewie. No, możemy sobie wyobrazić reakcję Izraelitów. Jak oni na to reagowali? Co ja? Poglądać na węża miedzianego i to mnie ma uleczyć? Jak może on uleczyć moje rany? Jak może on uleczyć umierających? I na pewno w ich niewierze, w ich zaślepieniu sobie myśleli, co ten Mojżesz sobie myśli? Że on sobie urządza z nas piny, jak my cierpimy? Dlaczego on nie sporządzi jakiejś maści, jakiegoś balsamu, który by uleczył nas, ale wystawia węża na drzewie? No ale innego wyjścia nie było, trzeba było spoglądać. Zauważmy, jak Bóg położył nacisk tutaj na to, aby wykształtować w nich po prostu właściwą wiarę. Wiarę w boskie obietnice, wiarę w boskie kierownictwo, że oni sami nie idą, że ich Mojżesz nie prowadzi, ale że ich prowadzi Bóg. Dlatego też Bóg przygotował taki właśnie środek uleczenia. Nie żadną maść, nie żaden balsam, nie żadne zabiegi, nie jakieś nacieranie, nie jakieś masaże, ale tylko wystarczy spojrzeć. Spojrzeć z wiarą na tego węża i zostać uzdrowionym. Żadnego wysiłku. A to nam, drodzy, dobrze symbolizuje uzdrowienie przygotowane w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Nie żadne wysiłki ludzkie, nie żadne półśrodki lub środki, jakie by proponowali różni nauczyciele religijni, takie jak chodzenie do kościoła, uczestniczenie w spowiedzi, uczestniczenie w mszy, obchodzenie, prawda, sabatu, oddawanie dziesięciny, prawda, należenie do organizacji Bożej, chodzenie i głoszenie Ewangelii i wiele, wiele innych różnych środków, które oferują różni nauczyciele religijni, rozumieją, że tylko w ten sposób można otrzymać zbawienie, czyli uleczenie od jadu węży ognistych. A więc te węże ogniste reprezentują nam grzech, który pogrążył całą ludzkość w niedoskonałości, w bólach, cierpieniach, chorobach i w wyroku śmierci. I wobec tego, kogo byśmy się spytali z różnych denominacji religijnych, to prawie nikt nam nie wskaże na Jezusa, ale wskaże nam na swoją własną denominację, organizację albo kościół. Aby być zbawionym, trzeba należeć do kościoła rzymskokatolickiego, trzeba uczestniczyć w mszy, chodzić do spowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Inni powiedzą, trzeba należeć do kościoła adwentystycznego i trzeba przyjąć na siebie piętno Chrystusowe. A tym piętnem jest obchodzenie sabatu, oddawanie dziesięciny, powstrzymywanie się od przyjmowania pokarmów mięsnych pewnych rodzajów i tak dalej, i tak dalej. Inni znowu odpowiedzą tekstem biblijnym i powiedzą, aby być zbawionym, trzeba ochrzcić się i wierzyć w Jezusa Chrystusa. To jest prawda. Ale jak rozumieją to ochrzczenie się? Rozumieją przez to chrzest w wodzie i należenie do kościoła baptystycznego. I moglibyśmy przytaczać szereg innych różnych wypowiedzi i szereg różnych sposobów uleczenia od grzechu, ale nikt nie skaże wyłącznie naszego Pana Jezusa Chrystusa jako środek niezbędny i jedyny, które może uleczyć nas od jadu tego węża. A zatem, drodzy braterstwo, zauważmy, jak Bóg, przygotowując na to uleczenie dla Izraela, szczególnie przygotował w ten sposób, że nie potrzeba było żadnych wysiłków, że nie potrzeba było żadnych jakichkolwiek pomocy, a tylko spoglądnąć na węża miedzianego. Oczywiście to spoglądnięcie musiało być dokonane z wiarą, że ten wąż jedynie może mnie uleczyć. Ciekawe, dlaczego nie była wystawiona gołębica, baranek lub jaki inny symbol, ale właśnie wąż? Przede wszystkim dlatego, że węże były powodem ich cierpień. Po drugie, wąż był ajentem szatana w raju, który zwiódł naszych pierwszych rodziców do grzechu. I tutaj on się bardzo dobrze nadawał jako symbol naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który odwróci grzech od ludzkości. Jako wąż miedziany, doskonały człowiek. Miedź w symbolach biblijnych reprezentuje nam doskonałość ludzką i dlatego on reprezentuje naszego drogiego Zbawiciela w jego człowieczeństwie jako doskonałego człowieka. Ale tak jak tam zarządzenie to wymagało właściwej wiary, tak i tutaj potrzeba właściwej wiary. Nie potrzeba nic czynić, aby otrzymać usprawiedliwienie z wiary, aby otrzymać pojednanie z Bogiem, bo to jest dokonane przez łaską Bożą, jak już cytowałem wczoraj ten tekst, list apostoła Pawła do Efezu. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was. Dar to Boży jest. A więc dar jest rzeczą niezasłużoną. Jest to dar. Dlatego, a żebyśmy byli usprawiedliwieni z wiary, nie potrzeba nic czynić, żadnych wysiłków, ale potrzeba wierzyć. A żeby wierzyć, to potrzeba się oczyścić. Potrzeba odwrócić się, drodzy braterstwo, od grzechu do sprawiedliwości. Potrzeba porzucić grzech. Potrzeba przyjść do stanu pokuty. A jeżeli się jest już pokutującym i żałującym za swoje grzechy, wtedy wiara w drogocenną krew Chrystusową staje się czynnikiem uleczającym nas od grzechu, czyli od jadu symbolicznego węża ognistego. I dlatego w liście do Rzymian, w rozdziale 3 i wierszu 20 jest podane, w jaki sposób człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Czytamy od 20 wierszu. Przeto z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed oblicznością Jego, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez zakonu sprawiedliwość Boża objawiona jest, mająca świadectwo z zakonu i z proroków. Sprawiedliwość, mówię, Boża, przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkie wierzące, boć różności nie masz. A wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. A bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez oswobodzenie, które się stało w Chrystusie Jezusie. Bywają usprawiedliwieni darmo przez wiarę Jezusa Chrystusa. Co znaczy darmo? Bez uczynku. To znaczy, jeżeli my pokutujemy za nasze grzechy, jeżeli przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako swego Zbawcę i Odkupiciela, to jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, przez tą wiarę, dlatego, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, a nie dlatego, że zasłużyliśmy sobie na to dobrymi uczynkami. Nikt z nas nie mógł i nie może zasłużyć sobie na usprawiedliwienie nasze, bo nasze uczynki, jakiekolwiek by były, najlepsze nawet, nie są doskonałe, a zatem nie mogą one być czynnikiem usprawiedliwiającym nas. Dlatego jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski w Jezusie Chrystusie. Ale tak jak wczoraj mówiłem, podkreślałem to, że to jest mowa o zbawieniu od potępienia Adamowego. Ale jeżeli mamy na myśli zbawienie do żywota wiecznego, to jest głębsze znaczenie. I tam już nie wystarczy sama tylko wiara. Tam już są potrzebne i niezbędne są wysiłki. Są niezbędne uczynki. Dlatego apostoł Jakub w 2 rozdziale swego listu powiada: chcesz li wiedzieć, o człowiecze marny, że wiara bez uczynków martwa jest. Tak jako ciało bez duszy jest martwe. A zatem widzimy, że wiara musi być poparta uczynkami. Bo tam apostoł Jakub przyrównuje: wierzysz w Boga, dobrze czynisz. Ale i diabli temu wierzą, wszakże drżą. A więc widzimy, sama wiara w Boga jeszcze nic nie znaczy. Trzeba nie tylko wierzyć w Boga, ale wierzyć i Bogu. To znaczy nie tylko oceniać, że Bóg istnieje, ale również ufać w Jego słowo, w Jego obietnice i kierować się Jego słowem. A zatem już są potrzebne tutaj uczynki, ażeby otrzymać życie wieczne. Dlatego otrzymanie żywota wiecznego jest uzależnione od naszego współdziałania, drodzy braterstwo, z naszym Zbawcą i Odkupicielem w dziele naszego zbawienia. I tutaj mamy to szczególnie pokazane przez te wysiłki, jakie myśmy powinni czynić. Powinniśmy więc, drodzy braterstwo, bardzo oceniać tą wielką ofiarę, którą nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus położył za cały rodzaj ludzki. Ta ofiara jest to ofiara drogocennego Jego życia i Jego krwi. Oceniajmy to wielkie dzieło zbawienia, jakiego dokonał nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus na Kalwarii. Oddawajmy Mu chwałę, cześć i uwielbienie za to zbawienie. Oddawajmy również chwałę, cześć i uwielbienie naszemu dobremu, drogiemu, niebieskiemu Ojcu, który jest naszym Zbawicielem,
W jakim znaczeniu? Ojciec jest naszym Zbawicielem w przygotowaniu tego zbawienia, w obmyśleniu całego planu zbawienia i realizacji jego. A nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, realizatorem tego planu zbawienia. A zatem Bóg jest naszym Zbawicielem i Jezus jest naszym Zbawicielem. Oddawajmy więc im chwałę, cześć i uwielbienie za to wielkie dzieło odkupienia. Ale szczególnie oddając Jezusowi chwałę, cześć i uwielbienie, oddawajmy Mu takim, jakim jest. Co mamy przez to na myśli? To znaczy, że mamy oddawać Mu w Jego duchowej naturze. Uwielbiać Go jako wysoko wywyższonego ponad tronę, ponad państwa i stolice, postawionego na prawicy majestatu Bożego na wysokościach, któremu nadane jest imię, które jest nad wszelkie imię, jak określa apostoł Paweł w liście do Filipensów, i w którym imieniu ma się skłonić każde kolano i każdy język wyznawać, że jest Panem ku chwale Boga i Ojca. To przez to mamy również na myśli, że myśmy nie powinni oddawać chwały naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, gdy był w ciele. Oddawanie chwały Mu jako człowiekowi, takim, jakim był w ciele, a więc tak jak to często nasi przyjaciele katolicy czynią, czy inni chrześcijanie, śpiewają kolędy, lulajże Jezuniu, lulaj maluteniki, oddają Mu chwałę jako człowiekowi, pozdrawiają w imieniu Chrystusa, w imieniu Jezusa, a więc to jest umniejszanie chwały i autorytetu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie powinniśmy Mu oddawać chwały takim, jakim był, ale takim, jakim jest. To znaczy, jako wielce wywyższony, któremu jest darowane imię ponad wszelkie imię, a to mamy również pokazane, drodzy braterstwo, w Tytie. Widzimy, że ten wąż miedziany był wystawiony w celu uleczenia. Ale co Żydzi zrobili z tego węża? Czy sobie bracia i siostry przypominają? Uczynili z niego bóstwo. A więc zamiast on spełnić swoje zadanie i być po prostu niszczony, ponieważ spełnił sobie zadanie, swoje zadanie, to oni uczynili bóstwo z tego węża miedzianego i oddawali mu uwielbienie. Służyli mu, składali ofiary, kadzili. Co oczywiście Bogu się to nie podobało i Bóg to potępił. I czytamy to w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 18, a wierszu 4. Jest tu mowa o Ozeaszu i następnie o Ezechiaszu, który to Ezechiasz właśnie dokonał tego dzieła. Roku trzeciego Ezechiasza, syna Eli, króla izraelskiego, królował Ezechiasz, syn Achaza, króla judzkiego. Wiersz czwarty. On zniósł wyżyny i skruszył bałwany i powycinał gaje, a pokruszył węża miedzianego, którego był uczynił Mojżesz, bo aż do onych dni Izraelczycy kadzili mu. I nazwał imię jego Nehusztan. Słowo Nehusztan z hebrajskiego, przetłumaczone na język polski, oznacza wąż miedziany. A więc uczynili sobie bóstwo. A to jest pięknym typem, jak niektórzy, zamiast oddawać chwałę naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, jako Panu Panów i Królowi Królów, jako wielce wywyższonego na stolicy Bożej, oddawają mu chwałę jako maleńkiemu dziecięciu. Oddawają mu chwałę jako człowiekowi, umniejszając tym ten sposób jego chwały. No tak jakbyśmy przyszli do króla i powiedzieli: królu, ale pan albo król, jak był maleńkim chłopcem, to był pan świetny. To był pan piękny, sprytny i mądry. No tak jakbyśmy mu powiedzieli: ale teraz już takim nie jesteś. A więc umniejszanie jego godności, jego chwały. Dlatego, podkreślam jeszcze raz, my powinniśmy bardzo oceniać to, co nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus uczynił jako człowiek. Że On złożył swoje życie w ofierze dla nas, abyśmy my mogli żyć. Ale nie umniejszajmy Jego chwały przez oddawanie Mu chwały, czci i uwielbienia jako człowiekowi. Zawsze pamiętajmy, że On jest Panem ku chwale Boga i Ojca. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntu w rozdziale 5 i wierszu 16 mówi nam takie słowa. Dlatego my od tego czasu nikogo według ciała nie znamy. A chociażeśmy też znali Chrystusa według ciała, lecz teraz już go więcej nie znamy. Mówi apostoł, znaliśmy Chrystusa według ciała, ale już teraz więcej według ciała nie znamy. A w liście do Rzymian w rozdziale 6 mówi, iż umarł grzechowi, raz umarł, a iż żyje, żyje Bogu i śmierć mu już więcej nie króluje. A zatem, drodzy braterstwo, oceniajmy tą wielką ofiarę dokonaną przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdyż przez nią mamy usprawiedliwienie z wiary. I tak długo, jak długo trwa dyspensacja wiary, tak długo będzie działało usprawiedliwienie z wiary, szczególnie w obecnym czasie, usprawiedliwienie tymczasowe, ponieważ usprawiedliwienie ożywione zakończyło swoją działalność. Natomiast gdy się zakończy dyspensacja wiary, dyspensacja wieku ewangelicznego, rozpocznie się dyspensacja uczynków, dyspensacja wieku tysiącletniego. Wówczas już nie będzie czynne usprawiedliwienie z wiary, ani tymczasowe, ani ożywione, ale będzie czynne usprawiedliwienie przez uczynki. Początkowo wszyscy będą pod tymczasowym usprawiedliwieniem przez uczynki i w miarę dochodzenia do doskonałości cały rodzaj ludzki, a również i klasy wybrane i kwasi wybrani będą dochodzić do aktualnej doskonałości, do aktualnego usprawiedliwienia. Ponieważ w wieku Ewangelii nie było aktualnego usprawiedliwienia. W wieku Ewangelii było tylko aktualne przypisanie usprawiedliwienia. Natomiast w wieku tysiąclecia będzie aktualne usprawiedliwienie przez uczynki. Wówczas wszyscy, którzy rozwiną doskonałe charaktery, którzy będą doskonale posłuszni Bogu i Chrystusowi, którzy będą spełniać warunki swego przymierza, nowego przymierza, otrzymają to prawo wejścia bramami do miasta, jak czytaliśmy to w objawieniu świętego Jana w 22 rozdziale i wierszu 15 i otrzymają nagrodę żywota wiecznego. A więc widzimy, w ten sposób nastąpi całkowite uleczenie od jadu węży ognistych, jakie do tej pory ciemięży i trapi cały rodzaj ludzki. Wówczas grzech będzie usunięty z powierzchni ziemi i całe przekleństwo i wszelki ślad tego przekleństwa, jak czytamy w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntów, bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nóżkiem nóg swoich, a ostatni nieprzyjaciel, którego pokona, będzie śmierć, śmierć Adamowa. Oczekujemy, drodzy braterstwo, tych radosnych chwil, tej radosnej chwili, w której Chrystus uleczy cały rodzaj ludzki, tego radosnego wieku tysiącletniego, gdzie wszyscy mogą być i będą uwolnieni od przekleństwa adamowego i będą dochodzili do doskonałości życia. Dlatego starajmy się, mając tą możliwość, widzieć prawdę Słowa Bożego, wyprzedzić ten wiek. Starajmy się już obecnie wypracowywać nasze charaktery, rozwijać na wzór i podobieństwo naszego Pana, a Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli osiągnąć życie wieczne, którego ja Wam z całego serca życzę, czego i sam pragnę i na tym kończę.